obrazice, rzeczywiście pęczynnik może mieć spore znaczenie. I tutaj takie krótkie przypomnienie, ponieważ ja tam czasami będę skakać z atmosfer na megapaskale, to od razu tutaj tak delikatnie proszę zwrócić okiem, że 10 atmosfer to jest około 1 odpowiada ciśnieniu 1 megapaskala. Największe ciśnienie hydrostatyczne panuje na dnie oceanu spokojnego. Tutaj dotyczy to głównie rowu filipińskiego i tam na głębokości około 10 do 4 metra wynosi około znowu tych 10 do 3 atmosfer, czyli to suma wyznaczących ciśnienia. I takie ciśnienie zasadniczo hamuje rozwój mikroorganizmów, przynajmniej rozwój większości mikroorganizmów. Bo przy ciśnieniu 600 atmosfer już w ogóle nie obserwuje się zdolności wzrostu, ale jednak są niektóre wyjątkowe mikroorganizmy, które przeżywają, są w stanie wychować przy tak znaczących ciśnieniach. Czyli większość nie, ale wyjątki tak. I teraz wyróżniamy organizmy takie, które są nazywane barofilami albo piezofilami. Coraz częściej stosuje się termin piezofile, które żyją w warunkach, które posiadają zdolność wychowania w takich warunkach, kiedy ciśnienie jest wysokie, a więc nie będą zdolne do rozwoju przy ciśnieniu jednej atmosfery. I tutaj na przykład niektóre gatunki spirylum izolowane z kominów hydrotermalnych, o kominach hydrotermalnych też, które się momencie będziemy mówić, to są takie wstążki, które powstają na dnie oceanu, tam gdzie są uczkoki tektoniczne i tam gdzie wydobywa się gorąca woda, gazy ze skorupy ziemi. I tam powstają takie charakterystyczne wstążki, na nich wytują bardzo ciekawe organizmy, o nich sobie w którymś momencie opowiemy, ale w każdym razie tych kominów hydrotermalnych izolowane są gatunki spirylu i które najlepiej czują się wtedy, kiedy to ciśnienie wynosi 300-600 atmosfer. Czyli to są takie typowe barofile, no a z kolei barotolerancyjne, tak się domyślamy, są tolerancyjne, prawda? Czyli nie mają ten szerszy zakres wytowarzy. I jakie, które mikroorganizmy zaliczamy do barofili piezofili? Przede wszystkim są to przedstawiciele archea i uważa się, że przedstawiciele archea mogą stanowić nawet 30% tych organizmów, które bytują na tych znaczących głębokościach, czyli 3000 metrów przynajmniej. Czyli przedstawiciele archea, prawda? Do 30, około 30%. Z bakterii to głównie gamba proteobakteria i najczęściej te bakterie są dodatkowo halofilami, no bo wiadomo, bytują w takim środowisku, że halofilami muszą być, czyli wymagają przynajmniej 3% NACL i do tego są to organizmy cyklofilne. Też sobie łatwo wyobrazić, bo tam te niskie temperatury sprzyjają selekcji tego typu mikroorganizmów. I do piezofili należy Salmonella benthica, wyizolowana z przewodu pokarmowego skorupiaka, żyjącego dokładnie tutaj pomiarów dokonano, jak widać, 5928 metrów w tej głębokości ten korupiak został wydobyty i w przewodzie pokarmowym właśnie tam znajdowała się Szewana Radzentika, została wizolowana. I również z takich znacznych głębokości z ciała strzygu zostały wyizolowane właśnie przedstawiciele Szewana Radzentika. I tutaj podałam kilka przykładów, bo to z tymi kuratorizmami jeszcze będziemy się spotykać. To jest Korzelia, Korzelia MT41, Moritella Janowski. Czyli tych gatunków jest sporo. Ja oczywiście tam jakiś przykład zawsze ile jest widziany, ale no, no wszystkich wiadomo, że nie będę wymagać. I teraz tak. Dziewięć powiedzieliśmy, że przedstawiciele bakterii HLA. Chciałam jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, a przy okazji jeszcze tutaj porzuciłam te dwie nazwy, prawda, przedstawicieli. Tutaj tak, czyli mamy domena, domeny bakterie i przedstawicieli HLA. Mamy przykładowe gatunki, czyli Colvelia, Moritella, to już lubimy znamy, prawda, Szewanella belgica, ale jest też metanotermokokus, metanoklazdokokus i termokokus. I proszę zobaczyć, że ciśnienie optymalne, zwracam uwagę, optymalne, czyli to jest ciśnienie, w którym te mikroorganizmy czują się najlepiej. To jest 80-45 w tym przypadku, a tutaj 50-75-45 megapaskala i megajoule. I temperatura optymalna, bo ja tak powiedziałam, że w znacznej mierze to są cyklopile, więc oczywiście zaraz się muszę poprawić i powiedzieć, że nie, niekoniecznie i nie wszystkie. Czyli tak. Colvelia, Moritella i Szewanella, proszę zobaczyć, optymalna temperatura wzrostu 8-10, prawda, 5 stopni, czyli cyklopilne mikroorganizmy, ale tutaj jak sobie popatrzymy 65, 86, 85, dlaczego? Bo tam, gdzie wydobywa się gorący strumień lawy, czy gorące, prawda, pod ciśnieniem jakieś wody gorące, to tam temperatury są wysokie. Tam wysokie są ciśnienia również i w takich warunkach te mikroorganizmy nie będą wytoczyć. No i wiadomo, że szczególne miejsce będą zajmować formy przetrwalne, że przetrwalniki Bacillus subtilis nie tracą zdolności przy ciśnieniu 900 MPa, że Colidia Aspergillus niger nie są wrażliwe, czyli są w stanie przetrwać, prawda, przy ciśnieniu rzędu 1000 MPa. No ale to, co już mówiliśmy, że w rozdzielczości bakterii ulega zahamowania przy porównywalnie, można sobie łatwo porównać, 60 MPa. Czyli przetrwalniki wiemy, większość bakterii, szczególne miejsce zajmują drożdże. I tutaj drożdże są organizmami bardzo wrażliwymi na wysokie ciśnienia. I w zasadzie większość już rozwój zostaje zahamowany przy 0,8 MPa. Większą, czy to jest zasadnicza różnica, prawda? Drodze, czy serwar, chwilę, pietrofilo, o którym przed chwilą mówiliśmy. I niektórzy autorzy definiują, wprowadzili pojęcie organizmów hiperpiezofilnych, to okropnie dla mnie brzmi, ale nic nie poradzę na to. I według definicji szybko wzrostu tych mikroorganizmów jest najwyższa przy ciśnieniu 600 czy tam megapaskali, czyli powyżej w zasadzie 60 megapaskali, prawda? I teraz, pod wpływem działania się wciśnie hydrostatyczny, które działają przez dłuższy czas. Po pierwsze, dochodzi do zmian w ultrastrukturze komórek, no i następują zmiany składu chemicznego. Komórka po pierwsze, obserwuje się zmniejszenie zawartości polisacharydów i fosfolipidów. Następują zmiany w błonach, które prowadzą do zaburzeń funkcji fizjologicznych, prawda? Dysocjacji na podjednostki ulegają rybosomy, czyli zostanie poszerzona ta synteza białek. Obserwuje się zmiany strukturalne białek, co za tym idzie, obserwowana jest inaktywacja niektórych enzymów, zmiany konformacji kwasów nukleinowych, czyli ten wpływ ciśnienia hydrostatycznego jest znaczny. I tyle o ciśnieniu, wpływ pH na rozwój mikroorganizmów. I tutaj, co to jest pH, wszyscy zasadniczo wiemy, ja chciałabym jednak wrócić na jedną rzecz, bo to czasami o tym zapomina. Czyli pH ujemny logarytm stężenia jonów wodorowych. Czyli jeżeli mamy pH równe 7, to odpowiada ujemny logarytm, czyli 10 do minus 7 mola jonów wodorowych na litrze. I w tej definicji różnica wartości pH o jednostkę, tylko o jednostkę, wydawało się, że nie dużo, oznacza 10-krotnie większą kwasowość bądź 10-krotnie większą zasadowość. I to tak czasami do swego, a tam o jednostkę niewiele, prawda? A to jest 10-krotnie większa różnica, czyli warto o tym pamiętać. I tu bakterie dzielimy na takie trzy główne grupy, które są tutaj wypisane w tej tabelce, czyli to są alkalofile, neutrofile, acidofile. I w zasadzie to różnice, te zakresy, prawda, pH są tam trochę płynne w zależności, kto to definiuje, ale w zasadzie alkalofile, rozwój, optymalny rozwój w pH 9 do 10, a w ogóle zdolność wzrostu od pH 7 do 11. Neutrofile, rozwój od 5 do 8,5, a optymalny rozwój 6,5 do 8, prawda? Organizm acydofilny, ten zakres waha się od 1 do 5,5, a optimum przypada na 2,5-4. Tutaj mamy jeszcze jako uzupełnienie, dodatkowy taki rysunek, czyli mamy pH od 0 do 14, czyli kwasowe, zasadowe i wyróżniamy grupy, na które ze względu na wpływ pH wyróżniamy skrajne acidofile albo ekstremalne alkalofile, prawda? Organizmy acidofilne, neutrofilne, alkalofilne, no i te ekstremalnie alkalofilne, prawda? Czyli jeszcze taki uszczegółowiony poziom. I tutaj nawet nie patrzyłam, jak to się ma neutrofile, to taki odpoligofon, od 6 zgadza się z tym neutrofile, no tak mniej więcej, prawda? Do 8,5. Tutaj troszkę tam 8,2, więc tak jak mówiłam, tam jakieś niewielkie różnice mogą poszczególne definicje. I teraz tak, kilka przykładów. Alkalofilami są na pewno bakterie nitryfikacyjne, czyli te znane nam dokładnie już z ćwiczeń, takie bakterie jak Mitrobacter, Mitrosamonal. I optimum pH to jest dla nich to jest 7,6-8,8, ale rosną nawet w pH 10. Czyli pierwsza grupa, alkalofilne organizmy, Mitrobacter, Mitrosamonal. Kolejne, przeciwnikowiec cholery jest alkalofilem. Streptokokus pneumonie, paciorkowiec zapalenia płuc też jest alkalofilem. Z kolei przedstawiciele archea, natronobakterium, natronokokus, czyli te, które bytują w sodowych jeziorach, prawda? I powodują zabarwienie tego typu środowiska na kolor czerwony, mogą bytować nawet pH 12, czyli to już jest no, skrajnie wysokie pH, czyli natronobakterium, natronokokus. Areony, niektóre, przedstawiciele termokokus izolowane ze środowisk alkalicznych, jezior, ze środowisk tych jezior sodowych, środowisk geotermalnych też są alkalofilami. Czyli tych przedstawicieli bakterie nitryfikacyjne, Fibrio jako ciekawostka, streptokokus pneumonie, też dobrze wiedzieć, przedstawiciele archea, prawda? Głównie bytujące w tych środowiskach takich szalenie stres. Jeżeli chodzi o organizmy patolubne, acidofilne, to zazwyczaj podawany jest ten przykład, dlatego rzeczywiście przedstawiciele Acidobacillus deoxidans bytują w skrajnie niskich wartościach pH. I tutaj ja wypisałam Państwu 2,8, to jest optimum. Proszę zwrócić uwagę, optimum, czyli bytują w pH 0,7 znalazłam na przykład, czyli to jest stężony kwas po prostu już. I Acidobacillus deoxidans też jeszcze, mam nadzieję, opowiemy sobie o tych mikroorganizmach. W każdym osiadzie utrzymało na przykład siarkę interbiliastową do kwasu siarkowego, czyli wiadomo, prawda, że muszą jakoś sobie z tym radzić. Kolejny przykład tej bakterii acidofilnej jest Alicyklobacillus. I do tego Alicyklobacillus jest zaliczany do tak zwanych termoacidofilów, sama nazwa mówi, prawda? I Alicyklobacillus może spokojnie sobie wyrastać w pasteryzowanych sokach owocowych. Bo ona bytuje optymalne pH do wzrostu to jest 3,5-5, czyli to już jest solidnie bliskie 3,5-5. Ani tylko bacillus jako przykład patolubnych acidofilnych bakterii. I to były dwa przykłady, prawda? Bakterie siarkowe, anticyklobacillus i jeszcze. Dobrze. Wspomnieć, warto pamiętać o takich mikroorganizmach jak Sulfolobus thermoplasma, ale to są znowu hipertermofilne gatunki, które spotykane są w takich wodach, które płyną przez złoża żelaza, siarki, wodach kopalnianych, w glebach wulkanicznych, tego typu również spotyka się mikroorganizm. I z kolei jeszcze bardzo często wymieniane są jako przykłady acidofilii podawane Picrophilus oschina, Picrophilus solidus i te zakręci dlaczego? Bo proszę zobaczyć, takie przykłady znalazłam pH 0,0, to już jest w ogóle szaleństwo całkowite, prawda? Optymalny wzrost pH 0,7. Picrophilus oschina. I jeszcze, no i wiadomo, że jeżeli chodzi o inne, to wszystkie te bakterie, które utrudniają związki żelaza, też należą do akcji solidofilii, leptospirillum, peroxidan, też to już też są te znane, myślę Państwu, mikroorganizmy, bytuje często w ściekach. I jeszcze do acidofilii należą takie mikroorganizmy jak drożdże, jak aspergillus, jak penicillium. Niektóre grzyby strzępkowe, czy trochę o grzybach, prawda, rozwijają się w tych pasteryzowanych sokach owocowych, tu przed chwilą podawaliśmy to pH 3,5-5, prawda, a tutaj to okazuje się, że poniżej 2. Później Candida gadenforsii została wyizolowana z napojów bezalkoholowych, to nie oznacza, że ja tam zniechęcam Państwa do picia tego typu napojów, prawda? Ale też spokojnie w tym pH 1,4 może wystarczyć. No i acidofilne grzyby, niektóre też zostały z kolei opisane. Trimosporan, znowu to pH mamy 0,0, prawda? I wreszcie, skoro powiedzieliśmy sobie o przedstawicielach bakterii, archea, grzybów, to szereg glonów jest również acidofilami. Niektóre szczepy chlorella, nie wszystkie oczywiście, ale niektóre szczepy, chlorella, euglena, Chlamydomonas acidophila, ta sama nazwa mówi, prawda? Ulotrix donata z tych kwaśnych środowisk występuje w kwaśnych strumieniach, w tych takich kwaśnych solankowych żółtkach. I tutaj jeszcze taka tabelka, możemy sobie porównać, jak wpływa pH na rozwój bakterii. Czyli pierwsza grupa to są takie bakterie jak Escherichia coli, żeby tam szczegółowo tych pH nie wymieniać, prawda? Escherichia coli, Pseudomonas clostridium i to jest pH minimalne, proszę sobie zerknąć, pH optymalne i pH maksymalne, czyli tu się poruszamy w granicy, prawda? Minimalne 4,4, a najwyższy ten, prawda? 9 tutaj, ten maksymalny. Kolejną grupę stanowią te alkalofilne, prawda? Czyli patrzymy na najniższą wartość w tym miejscu i najwyższą tu. Dobrze, bo to nie będziemy tam wszystkiego. Czyli w każdym razie tutaj najniższa wartość 6, a tu, tak? Dobrze mówię, 11,5. To jest ta druga grupa. I z kolei Lactobacillus, Acidophilus, Acidiciobacillus, to mówiliśmy o nim, Sulfolobus. Tutaj akurat w tej tabeli nie mamy tylko 0 i 0 pH, ale warto zobaczyć 1, a w porywie to jest najwyższe, to jest 6,8. Czyli rzeczywiście to są te spore różnice. No i tak, na zakończenie. Powiedziałam, jak to pH wpływa, prawda? Ale warto sobie również uprzytomnić, że w zasadzie większość środowisk naturalnych po prostu poruszamy się tutaj w zakresie pH od 5 do 9. prawda? I to, o czym mówiłam, o tych skrajnych acidofilach, alkalofilach i tak dalej, to jest raczej wyjątek niż reguła, prawda? I to też dobrze o tym pamiętać. Czyli po prostu większość środowisk naturalnych ma pH to 5 od 9 i to pH leży w zakresie właściwie optymalnych warunków dla rozwoju większości mikroorganizmów. I on nas zawsze bardziej interesuje, co takie skrajne, prawda? Ale to jest dobrze wiedzieć, że nie jest regułą. I tak, pH oddziałuje na papier, wpływa na dysocjację grup funkcyjnych gwiazd, wpływa na aktywność enzymatyczną, to wiemy. W zasadzie większość tych enzymów, tak zwanych biologicznie istotnych, wymaga pH obojętnego, czyli stabilnego enzymu pH. pH oddziałuje również w sposób pośredni i tu wpływa na rozpuszczalność węglanów, fosforanów, czyli krótko mówiąc, wpływa na rozpuszczalność soli organicznej. Wpływa na stopień dysocjacji kwasów i zapisów. W znaczący sposób wpływa na specjalizację, biodostępność i toksyczność metali, prawda? Jeżeli w kwaśnym środowisku większość metali przechodzi formę rozpuszczalną, formę zjonizowaną, taką formę, która jest pobierana natychmiast, wyzywana przez roślinę. Czyli przechodzą w formie nierozpuszczalnej do sadu, do rozporu następuje jonizacja. I jeszcze jedna rzecz. W środowiskach alkalicznych powstaje toksyczny amoniak. Amoniak w znaczącym stopniu wpływa na zahamowanie rozwoju większości mikroorganizmów. Prawda? Czyli to, jeżeli środowisko alkaliczne, po przystaleniu ścieków jest to często bardzo znaczący problem, na przykład oczyszczania ścieków, przemysłu azotowego i tak dalej. I z kolei z drugiej strony w kwaśnych środowiskach powstaje toksyczny kwas oksydowy, który również bardzo silnie wpływa na rozwój wielu mikroorganizmów. Czyli z jednej strony bezpośrednie oddziaływanie i pośrednie przez zmianę warunków środowiska tworzenie innych warunków rozwoju. Przystosowanie do pH polega po pierwsze na zmianie puli enzymatycznej komórki, prawda? Czyli to jest jedna rzecz, a druga następuje regulacja wewnątrzkomórkowego pH, czyli część energii zostaje skierowana na to, aby to pH wewnątrz komórki było odpowiednie, na zewnątrz jest tam na przykład kwaśne, a wewnątrz komórki utrzymuje się w granicach zbliżonych do pH 7. Czyli to pH wewnątrz komórki zbliżone do obojętnego. I to jest tyle o pH i jeszcze nie no wszystko, nie damy rady, jeszcze potencjał reakcji. Tak? I tutaj znowu, jeżeli jesteśmy przy potencjale redox, to potencjał redox jest to ujęty logarytm stężenia elektronów, prawda? Czyli wartość potencjału oksydoredukcyjnego. To wiadomo, prawda? Z jednej strony określa tendencję do oddawania elektronów, czyli jak do oddawania, to do uwzględniania się. A jeżeli coś się uzlenia, to się redukują, prawda, jednocześnie, może zawsze tak jest. Czyli tendencja do oddawania elektronów, albo tendencja do przyjmowania elektronów, redukowania, jednocześnie rozwiązania z innych działów. I potencjał redox, czyli potencjał EH, jest oznaczany w voltach albo w milivoltach. I mikroorganizmy w momencie, gdy zużywają tlen, powodują obniżenie wartości potencjału oksydoredukcyjnego, powstają warunki beztlenowe. Czyli środowiska dobrze natlenione mają wysoką wartość H, a środowiska beztlenowe mają niską wartość H. I na przykład niskie wartości EH mają osady denne, muły denne, bagna, moczary, takiej wody w biografii, czy to jest niskie EH, podziemne wody, ale również źródła ropy naftowej i również przewód pokarmowych zwierząt, to są wszystkie miejsca, gdzie jest niskie EH. I w ekologii taką granicą, która dzieli te warunki natlenione od warunków zredukowanych, jest wartość tak zwana E7 i to jest około 0,2 V. I jest to potencjał określony do wartości pH7, bo jeszcze żeby było ciekawie, to jeszcze tutaj oczywiście wpływ ma również pH. W każdym razie. E7 powyżej, czyli to ta granica to jest 0,2 V, prawda? Czyli powyżej to jest utlenienie środowiska, a poniżej nawet redukowanie środowiska. To 0,2 V. Przy tym to jest oczywiście taka definicja ujemna. Niektórzy autorzy zamiary potencjału redox w środowisku uznają stężenie jonów Fe3+, Fe2+. I tutaj znowu Fe3+ dominuje wtedy, gdy ten potencjał oksydoredukcyjny jest pokryty 0,2, Fe2+ dominuje wtedy, gdy potencjał redox jest poniżej 0,2 V. Czyli albo tak, albo tak, no ale to jest różnie definiowane. To szybko? Tak jak zauważyliśmy, prawda? Jeżeli definiujemy przy pH7, no to już możemy się domyślić, że na potencjał redox wpływa pH, prawda? I wpływa stężenie tlenu. I tutaj zależy w jakich warunkach, ale mniej więcej tak to jest, że zmiana pH o jedną jednostkę powoduje zmianę potencjału redox o około 58 mV. Ja gdzieś tam znalazłam tą wartość 58 mV, ją wypisałam, ale to jest też około. I wpływa stężenie tlenu i spadek stężenia tlenu ze 100% do 10%, też taką dodatkę znalazłam, powoduje spadek potencjału redox o około 30 mV. Czy tam o ile dokładnie, to może warto wiedzieć, prawda, że wpływa na pewno pH i wpływa stężenie tlenu, to jest jasne. I ze względu na kolejne zapotrzebowanie na tlen, mikroorganizmy dzielimy na takie trzy grupy, dobrze nam znane zresztą, prawda? Tlenowce, czyli tlenowe kolorowy, rozwijają się w warunkach tlenowych i tutaj to H to jest od 0,2, bo ta granica to jest to 0,2, prawda, powyżej. Tutaj 0,4 volta przynajmniej, czyli tlenowe H 0,2 do 0,4. Przy tym, przy całkowitym wysyceniu tlenem potencjał ten E7 tak zwany wynosi 0,5 volta, czyli tutaj to jest ta górna granica. No i druga grupa, to właściwie trudno powiedzieć, prawda, bo to jest granica plus minus. I trzecia grupa, czyli organizmy beztlenowe rozwijają się przy braku tlenu, czyli znowu to jest to H poniżej 0,2, czyli wszystko się zgadza, ta granica to jest 0,2. Ciekawostka, że gdy potencjał redo w znaczący sposób spadnie, czyli poniżej wartości minus 0,2, okazuje się, że niektóre mikroorganizmy beztlenowe, ściśle beztlenowe, do których, i tu jest taki zazwyczaj podawany przykład, bakterie redukujące siarczany, mogą rosnąć nawet w obecności tlenu, pod warunkiem, że ten potencjał redukt będzie bardzo niski. Stąd też bakterie redukujące siarczany na naszych ćwiczeniach, na naszych zajęciach, czasami sobie tam przeszczepiamy, jeżeli ten potencjał redukt jest niski, spokojnie sobie tam przelejemy i nic nam się z tym nie będzie działo. Natomiast za hormonami mechanogennymi w ogóle takich manewrów nie możemy robić, prawda? Dlatego, że nawet ślady tlenu na archony metanowenne będą działały sukcesywnie. Czyli tutaj już nie ma możliwości w ten sposób postępowania, przeszczepiania bez jakichś osłon warunkowo tlenowych. To jest to. I dla przypomnienia, tą tabelkę Państwo znają, ja już ją pokazywałam, prawda? Czyli obligatoryjne mikroaerofile, alergii i tak dalej, i tak dalej. I tu jest tak, czyli obligatoryjnie tlenowe. Rosną w warunkach tlenowych, nie rosną w warunkach beztlenowych, wymagają tlenu, wykorzystują przy oddychaniu, prawda? Mikroaerofile w tlenowym rosną, nie rosną w beztlenowych warunkach i wymagają tlenu, ale to ciśnienie musi być odpowiednie. Fakultatywne tlenowce rosną i w tlenowych, i beztlenowych, a jeżeli chodzi o wymagania w stosunku do tlenu, nie wymagają do wzrostu, ale jeżeli ten tlen jest, to bardzo chętnie go wykorzystują, prawda? Aerotolerancyjne beztlenowce rosną w warunkach tlenowych beztlenowych, prawda? I nie wymagają i nie wykorzystują tlen. A obligatoryjne beztlenowce to są te archony mechanogenne, o których przed chwilą mówiłam, wręcz tlen działa na bioorganizmie. I niemożność rozwoju przy wysokim potencjale oksydoredukcyjnym wynika z mechanizmów ochrony, wynika z braku mechanizmów ochrony przed toksycznymi rodnikami. Takie toksyczne rodniki to rdzenek wodoru, prawda, czy też rodnik hydroksylowy. I tego typu rodniki powstają na przykład w wyniku działania światła, w wyniku działania niektórych enzymów na tlen, prawda? Na tlenek wodoru, rodnik hydroksylowy. I tutaj te bezwzględne beztlenowce, prawda? nie posiadają katalazy, nie posiadają peroksydazy, nie posiadają dysmutazy, czyli takich enzymów, które posiadają zdolność do składu tych toksycznych na tle. I tutaj tak, jeżeli sobie właśnie porównamy tlenowce, fakultatywne, mikroaerofile i tak dalej, te wszystkie, które już tam przed chwilą wymieniłam, i sobie porównamy, aha, czy posiadają katalazę, czy posiadają dysmutazę, to patrzymy. Tlenowce posiadają mikroaerofile i dysmutazę, fakultatywne posiadają jeden i drugi enzym, mikroaerofile, a nie posiadają katalazy, ale jeszcze dysmutaza tam jest. Natomiast te obligatoryjne rzeczywiście nie posiadają na przykład ani katalazy, ani dysmutazy. I tutaj te bakterie żwacza, czyli przedstawiciela archaeum, to dotyczy głównie archaeumów metanowennych, nie są zdolne do syntezy tego typu enzymów, które są odpowiedzialne, które posiadają zdolność rozkładu silnych utleniaczy, jakimi są te natręki, przed chwilą wspomniane. No i wtedy przyjadały w loszach i tutaj jeszcze taki rysunek, który wydaje mi się, że w jakiś sposób też pokazuje, w jaki sposób ma wpływ potencjał REZO na zdolność rozwoju mikroorganizmów w środowisku wodnym. Czyli tutaj głębokość też kształka, im niżej, tym większa głębokość, prawda? Inaczej już trudno. I tak, powyżej 300 mV, to można wymienić wiele grzybów, rozwija się bakterie intrynfikacyjne, Acidiobacillus i tak dalej, czyli to są te bezwzględne tlenowce, powyżej pH, powyżej 300 mV. Fakultatywne. I tutaj bakterie deintrynfikacyjne i na przykład bakterie redukujące mangan, stopniowo wprowadzą te mikroorganizmy, zaraz będziemy o nich mówić. I beztlenowe, na przykład bakterie żelaziste, to jest to plus 100, granica, prawda, minus 100. Bakterie redukujące siarczany, to już niski potencjał REZO. I archeony metanowenne, bardzo niski potencjał REZO w wymaganiu, prawda? Ściśle warunki beztlenowe już w tym wypadku. I tutaj jest jeszcze taki, chciałabym pokazać rysunek, że to nie jest wszystko tak łatwo i prosto w praktyce, prawda? Czyli tak, z jednej strony mamy H, z drugiej mamy pH, stężenie tlenu, stężenie wodoru. I zakresy bytowania, Acidobacillus, bakterii żelazistych, bakterii purpurowych, czyli nie jest to jakaś taka wąska granica, prawda? Ale jest to zakres występowania w zależności od tego, jak te poszczególne czynniki będą nakładać. I jeszcze myślę, kolejna część, wpływ kationów i anionów na takie bardzo ogólne rzeczy. W przyrodzie rzadko występują zbyt duże stężenia soli, prawda? Czyli te takie środowiska jak ścieki przemysłowe, wody kopalniane, nie jest to zjawisko bardzo powszechnie występujące. To jest jedna rzecz. Sole mineralne w małych stężeniu stymulują wzrost mikroorganizmów, w dużych mogą być toksyczne. To wszyscy wiemy. warto też przypomnieć, że kationy dwuwartościowe są bardziej toksyczne niż jednowartościowe. To w zasadzie też o tym wiemy, ale tam czasami zapominamy. Wiemy wszyscy, że sole metali ciężkich są bardziej toksyczne niż lekkie. I sole tworzone z kationami należącymi do drugiej grupy są bardziej toksyczne niż z kationami z grupy pierwszej. I tutaj dla przykładu grupa pierwsza, grupa druga, czyli bakun, mangan, sód, potas, czy zahamowanie wzrostu Escherichia coli, to jest takie stężenie, prawda, czyli dwa mole tam jeszcze. Natomiast cynk, miedź, żelazo, kobalt, ołów i tak dalej, to ten rząd stężeń, to już są te stężenia o wiele mniejsze, przy których następuje zahamowanie wzrostu mikroorganizmów. Jeżeli chodzi, czyli kationy aniony. Toksyczność anionów wzrasta w tym kierunku. Czyli tutaj mamy siatczany, prawda? Tu mamy chromiany. W każdym razie kali styrany i benzoestany są znacznie bardziej, prawda, w tym kierunku toksyczne niż siatczany, drogi i azotany. Stąd też kali styrany, kwas benzoestowy jest stosowany do przeciwdziałania wzrostu mikroorganizmów, prawda? Czyli dodawane do niektórych przetworów spożywczych. Borówki zawierają nie te czarne, tylko borówki takie czerwone, prawda? Zawierają kwas benzoestowy i w tym przypadku można spokojnie je przechowywać i nie będą się psuły. Czyli kali styrany, benzoestany są bardziej toksyczne niż siatczany, chlor i azotany. Jeżeli chodzi o mikroorganizmy. I tak. Pierwiastki budulcowe wszyscy wiemy. Jest to węgiel, tlen, wodór, azot, ale również siarka, również wapń, również magnez. Mikroelementy, o tym już też mówiliśmy, wszyscy wiemy, ale niektóre mikroorganizmy wymagają czegoś szczególnego, prawda? Bo wszystkie wymagają w zasadzie tego typu związków, ale bakterie żelaziste wymagają odnośności, jak tak zwane. Bakterie dehydryfikacyjne, azotanów, te, które utleniają związki siarki, prawda, będą wymagały, szukały tam siarków, siarkowodorów. Redukujące siarczany wymagają obecności siarczanów i tak dalej, jak żony metanogenne, na przykład dwutlenku węgla i tak dalej. Czyli większość wymaga węgla, tlenu i tak dalej, ale szereg jeszcze wymaga czegoś tam specyficznych jod. W zbiornikach wodnych zazwyczaj w nadmiarze występuje magnez, wapń, sód, siarka, chlor. Czyli tego z tym w zasadzie nie ma problemu. Natomiast pozostałe pierwiastki mogą w pewnych warunkach występować stężenia, które limitują wzrost organizmu. I optymalna proporcja pomiędzy węglem, azotem i fosforem dla bakterii to jest 100 do 10 do 1. To jest ten optymalne warunki dla rozwoju. Zapewnimy wtedy, gdy proporcja pomiędzy węglem, azotem a fosforem będzie 100 do 10 do 1. I wtedy, jeżeli w środowisku są takie warunki, to mikroorganizmy będą się rozwijały. związki azotowe w środowisku występują w postaci wolnego azotu, występują w postaci soli nieorganicznych, występują w postaci związków organicznych. Stężenia jonów amonowych, azotynów, azotanów, na przykład w wodach deszczowych to jest 0,3-0,4 mg azotu. I teraz, czy wody czyste i wody zanieczyszczone ze stężenia mniej więcej są definiowane tak, jak podaje tutaj ta tabelka, czyli czyste 1/10, zanieczyszczone już od 1 do 3 mg w NH4 na litr. A zestaw zetynowy, to są porusza mu się przy bardzo niewielkich stężeniach, prawda? Tutaj proszę zobaczyć. Azot organiczny w wodach zanieczyszczony powyżej 0,5. I wartość graniczna azotu, powyżej której występują już zachwity glonu, to jest mniej więcej 0,3 mg azotu na litr. Prawda? Jeszcze popatrzmy na tę tabelkę, 0,3 mg azotu na litr. Związki fosforu. Związki fosforu występują w środowisku w bardzo małych stężeniach. Ja tu podaję dosłownie rząd wielkości, to jest 1/16 mg PETO4 na litr. Zawartość fosforu całkowitego to jest maksymalne 4 mg. Przy tym związki fosforu występują w postaci związków mineralnych, w postaci związków organicznych. Ja o obiegu fosforu w którymś momencie dokładnie opowiem, że jeszcze szczegółowo to sobie opowiem. W każdym razie stężenie fosforanu w pionowym profilu jezior rocznie wraz z głębokością i to, czyli to jest ten rząd 0,04 do 1 mg na 0,4 na przykład w osadach deszczu. Związki organiczne. Związki organiczne to są albo związki napływowe, czyli to, co dostaje się z zewnątrz, ze ściekami, nawozami i tak dalej. I związki, to, co wpływa do zbiorników, może nawet stanowić 75%. Szacuje się, że to jest 30-75%. Związki organiczne, tak zwane naturalne, to są po pierwsze związki humusowe, po drugie produkty metabolizmu organizmu wodnych, no i produkty rozkładu zwierzęcych zwierzęcych i roślinnych. I tym czynnikiem, który limituje rozwój bakterii, jest bardzo często rozpuszczalna materia organiczna. To również powiem jeszcze o tym szczegółowo powiedzieć. I skoro jesteśmy przy związkach organicznych, to produktywność woda świadczy o ich trafi i zbiorniki dzielimy na ultra, oligotroficzne, mezotroficzne, eutroficzne i hiperotroficzne w zależności od tego, jakie stężenie związków organicznych w środowisku jest. Czyli tutaj ultraoligotroficzne poniżej 50, hipertroficzne powyżej 5000. To mniej więcej tak to się kształtuje, ale to są miligram węgla na metr kwadratowy na dobę. I jeszcze o jednym czynniku chciałabym wspomnieć, a mianowicie o właściwej szybkości wzrostu. Czyli czynniki, które wpływają na zwycięstwo mikroorganizmu we współzawodnictwie, to właściwie trzy. Właściwa szybkość wzrostu. Właściwa szybkość wzrostu jest miarą szybkości wzrostu. To nasycenia substratem, czyli jest to miana powinowactwa bakterii do substratu. пианистка стала на сцене с эсперанто, ожената високе повиноватство до эсперанто, но и колейный чинник, то и стала И что то есть właściwa szybkość wzrostu. I tutaj zazwyczaj, zanim przechodzimy do omawiania właściwej szybkości wzrostu, to zawsze wszyscy wracają do całej mechanizmu. Czyli jest to szybkość procesu enzymatycznego uzależniona od zdolności tworzenia kompleksu enzymu substratem. I tutaj pamiętamy ten rysunek, już chyba nie muszę go omawiać, prawda? Jest to zależność szybkości wzrostu od stężenia substratu. I ta skala Michelisa określa stężenie substratu, przy którym szybkość reakcji enzymatycznej, prawda, jest równa połowie szybkości maksymalnej osiąganej przy wysyceniu enzymu substratu. Czyli to jest ten moment, który chciałabym przypomnieć, bo wiadomo, że szybkość reakcji enzymatycznej wraz ze wzrostem stężenia substratu w środowisku zwiększa się do pewnej te granicy, aż do osiągnięcia wartości tzw. Vmax. I to jest to równanie, które jest dobrze Państwu myślę znane i na podstawie tego równania też został opracowany tak zwany model Monoda, który już się odnosi nie do reakcji enzym substrat, ale odnosi się do tego, co dzieje się w środowisku. Czyli tutaj mamy jakieś tam stężenie substratu w środowisku, a tu mamy po prostu szybkość wzrostu. To tak analogicznie. Czyli szybkość wzrostu, tak zwana mi, i stężenie substratu. Jeżeli w środowisku zwiększa się stężenie substratu, to wiadomo, szybkość wzrostu rośnie. Im większa jest stężenie substratu, tym wyższa jest szybkość wzrostu. Do pewnej granicy, do momentu, kiedy nastąpi tak zwane, kiedy organizm osiągnie tak zwaną maksymalną szybkość wzrostu i maksy. I tutaj, stała nasycenia substratem wyraża stężenie substratu przy połowie maksymalnej szybkości wzrostu, bo jakoś to trzeba było zrozumieć. Czyli stała nasycenia substratem HS wyraża stężenie substratu przy połowie maksymalnej szybkości wzrostu, prawda? Tu mamy maksymalną, a tu mamy połowę. I ta stała nasycenia substratem jest uznawana za miarę powinowactwa bakterii do substratu. Prawda? I te niskie wartości wykazują wysokie powinowactwo do substratu, bo tego substratu w środowisku jest mało, prawda? W związku z tym wysokie powinowactwo do substratu pokarmowych. I z tego wzoru wynika, że kiedy substraty znajdują się w nadmiarze, gdzie mamy ten rysunek, tutaj, gdzieś w tych miejscach, prawda, to selekcja mikroorganizmów oparta jest o maksymalną szybkość wzrostu, bo jesteśmy jeszcze raz, prawda, w tym momencie. I zwyciężają mikroorganizmy te, które mają wysoką maksymalną szybkość wzrostu, prawda? I te mikroorganizmy cechuje jednocześnie niska specyficzna substratowa, czyli wysokie KS, prawda? Wysokie KS, bo tu jest niskie KS, a tu jest wysokie KS. Natomiast wtedy, gdy substraty występują w stężeniach limitujących, to selekcja mikroorganizmów oparta jest, liczy się zdolność czyli w tym momencie takie mikroorganizmy cechuje wysoka specyficzna sztuk strasowa, prawda? Bo są w stanie wykorzystać te niskie stężenie sztuk strasowa. I cechą charakterystyczną tych mikroorganizmów są niskie wartości MIMAX, dlatego że nieważne jest, czy one szybko rosną, prawda? Ważne jest to, aby były w stanie zdobyć to, co jest w niskim stężeniu. Jasne? I to jest taki czynnik bardzo, bardzo szybki. I teraz właśnie. W momencie, gdy ma miejsce zjawisko współzawodnictwa w związku o substraty pokarmowe, to te gatunki z niskimi wartościami HS wypierają gatunki o wysokich wartościach HS. Prawda? Tutaj jesteśmy w tym momencie. Te wybrą te. I teraz. Na zakończenie, maksymalna szybkość wzrostu, to min-max, nie zależy od stężenia substracji. Jest to charakterystyczna determinanta organizmu, czyli to, czy dane organizmy mają wysokie czy niskie min-max, to jest uwarunkowane genetycznie, czyli to nie zależy od stężenia substracji. I to też warto o tym pamiętać. I ja myślę, że na dzisiaj